Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Ewa Tylus. Bardzo serdecznie pragnę Państwa powitać w audycji Koloseum. I od razu powiem, że w ramach Pomoc Kościołowi w Potrzebie można pomóc potrzebującym i wesprzeć między innymi wytwórców pięknych figurek z drzewa figowego, kupując właśnie takie wyroby poprzez stronę pkwp.org. To z Ziemi Świętej są akurat przedmioty, piękne figurki, różne, duże, mniejsze. Zakładka Daj im pracę. Jest taka zakładka. PKWP to jest oczywiście organizacja, która pomaga chrześcijanom prześladowanym na świecie, ale nie tylko. Wiemy, że w Syrii i w Libanie chrześcijanie mają ciężko. Nie tylko chrześcijanie, bo PKWP pomaga wszystkim, którzy potrzebują takiej pomocy na takim terenie, jak na przykład Aleppo. Można wysyłać paczkę dla Aleppo, a to akurat w zakładce kampanie na stronie pkwp.org. I można też pobrać materiały dla katechetów, a warto, dlatego że to są materiały, które przybliżają prześladowania chrześcijan na świecie. Także katecheci mogą skorzystać i wydrukować te materiały ze strony. Także pkwp.org. I drodzy Państwo, pierwszy temat, bo później powiemy krótko o tym, że arcybiskup Marek Jędraszewski pojechał do Syrii razem z dyrektorem sekcji polskiej PKWP, księdzem profesorem Waldemarem Cisło, i tam spotkali się z chrześcijanami z Maluli w Syrii. To o tym będzie troszeczkę później, ale teraz mamy gościa, z którym sobie trochę porozmawiam, i bardzo serdecznie witamy kleryka Rafała Mińkowskiego z Wyższego Seminarium Metropolitalnego. To jest Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I spotykamy się dlatego, że będzie wystawiana, bo na razie była tylko jeden raz, sztuka akurat w seminarium w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. I to jest sztuka o męczennikach, o piątce błogosławionych z Poznania, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. I kleryk Rafał Mińkowski jest jednym z aktorów w tym przedstawieniu. To jest taki paradoks, że, drodzy Państwo, my nie znamy za bardzo tych postaci, tych pięciu błogosławionych z Poznania męczenników, osób świeckich, którzy znaleźli się w gronie 108 męczenników. Ich w 1999 roku beatyfikował papież Jan Paweł II. Ale powiedzmy tak ogólnie o tej sztuce, bo to nie jest pierwsza sztuka, którą klerycy wystawiają dla publiczności. To jest też takie zaproszenie dla Państwa słuchających nas, żeby można było się na nią wybrać. Także już który rok taka sztuka się odbywa w Warszawie, w seminarium?
No, powiem szczerze, że nawet nie wiem. To jest tak wieloletnia tradycja, że ciężko nawet powiedzieć, jak długo to w zasadzie, od kiedy, że tak powiem, taka ogólnoseminaryjna pamięć sięga, to tak długo one są wystawiane.
Klerycy postanowili, że w tym roku zajmą się historią tej piątki błogosławionych z Poznania. To jest pięciu męczenników z czasów II wojny światowej: Czesław, Edward, Franciszek, Edward, jeszcze jeden, i Jarogniew, to jest takie imię nietypowe, którzy po 2 latach pobytu w różnych więzieniach i wielu torturach zostali ścięci za udzielanie się w organizacji konspiracyjnej. To jest ciekawe, bo to jest historia Polski, obrona ojczyzny, i jeszcze do tego dochodzi to, że skoro byli męczennikami, to musieli głosić Chrystusa, nie wstydzić się swojej wiary i oddać życie za wiarę. I tutaj klerycy postanowili zapoznać się z losami tej poznańskiej piątki i przekazać w świat tę ich historię. Nawet nie chodzi o to, żeby koniecznie na tę sztukę pójść, ale żeby nawet tutaj za pomocą, poprzez nasz eter i inne media, trochę zapoznać społeczeństwo z tymi osobami. No i oczywiście misja kleryków i księży później jest taka, żeby właściwie mówić o wierze i mówić o tym, o czym my mówimy w czasie tej audycji, czyli o obronie tej wiary za wszelką cenę. No bo będą nas prześladować, tak jak jest w Piśmie Świętym napisane. I ilu jest aktorów, jak to wygląda, jak możemy przybliżyć Państwu tę sztukę?
Cały nasz rocznik liczy 15 osób. I postanowiliśmy i tak postawiliśmy sobie taki cel, żeby każdy z nas mógł wystąpić. Więc każdy z nas ma choćby chwilę na scenie. Oczywiście jest 5 głównych aktorów, którzy wcielają się właśnie w tą tytułową piątkę, ale poza tym chcemy, żeby właśnie każdy mógł choćby na chwilę tam wystąpić. Więc można powiedzieć, że wszystkich 15 nas można zobaczyć na scenie.
Mhm. Wiek pasuje, dlatego że w momencie wybuchu wojny ci błogosławieni mieli od 19 do 23 lat. Także tu klerycy młodzi akurat się dobrze nadają do takich ról. Czy to jest trudna sztuka?
No to zależy. Mi się wydaje, że ona jest... Może nie jest trudna, ale nie jest też banalna. Dlatego, że może w odbiorze takim pierwszym jest całkiem prosta, bo to jest, wiadomo, historia życia. To zawsze się jakoś tak miło ogląda i dosyć przejrzyście. Ale z drugiej strony, coś, co mam nadzieję nam się udało, chcemy pokazać taką głębię tych chłopaków, to jak oni przeżywają. Wykorzystujemy autentyczne teksty, które oni zostawili w swoich pamiętnikach, także w listach do rodziny, które napisali przed samą śmiercią. I wydaje mi się, że ta głębia powoduje właśnie, że sztuka nie jest banalna i rzeczywiście wychodzi się z niej, mam nadzieję, z pewnymi pytaniami, które trzeba sobie zadać i spróbować na nie odpowiedzieć.
Na razie obejrzeli tę sztukę wykładowcy, księża, opiekunowie z seminarium w Warszawie, a teraz będzie możliwość wybrać się na nią. Bilety są bezpłatne, to jest ciekawe.
Tak, tak. Cała koncepcja tej sztuki jest taka, żeby właśnie promować przede wszystkim pewne wartości, czy no najprościej mówiąc ewangelizować, tak, mówić o Chrystusie. Wiadomo, że to w ten sposób my tutaj przedstawiamy za, jakby posługując się tą historią męczenników. Dlatego też te wejściówki są bezpłatne. Warto zarezerwować sobie wcześniej miejsca. To na pewno, bo na przykład teraz w grudniu mamy 4 spektakle, jeszcze w najbliższy weekend i w zasadzie miejsc już na nie nie ma, więc to jest tak, że pod koniec grudnia ruszą rezerwacje na styczeń. W styczniu będziemy grali praktycznie w każdy weekend. Wtedy będzie można też rezerwować sobie miejsce na tamte spektakle.
Także zainteresowanie już jest, a bilety można rezerwować na stronie www.wmds.waw.pl, czyli wmds.waw.pl, i telefonicznie to jest numer 516-905-852. I teraz, drodzy Państwo, może posłuchajmy wspólnie nagrania. Tu koleżanka, dziennikarka, reporterka Małgorzata Wosiek rozmawiała z klerykami, którzy w nagraniu przedstawią się i opowiedzą ze swojej strony po trochu o tej wspaniałej sztuce, na którą tym samym chcemy Państwa zaprosić.
Szczęść Boże, Rafał Mińkowski, kleryk trzeciego roku wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Chcemy przedstawić przede wszystkim historię 5 młodych chłopaków, którzy byli wychowankami oratorium salezjańskiego w czasie międzywojennym i których historia, szczególnie taka tragiczna w czasie II wojny światowej, kiedy podejmują działalność najpierw taką patriotyczną, działalność Narodowej Organizacji Bojowej, doprowadza do tego, że zostają aresztowani do więzienia. Następnie w tych właśnie więzieniach, szczególnie tam, dają świadectwo swojej wiary. To, czego nauczyli się właśnie w oratorium pod okiem ojców salezjanów. I tam są także w tych więzieniach wzorem do naśladowania dla innych więźniów, są sobie też podporą. I całokształt tego ich, tej całej tej postawy, którą reprezentowali w tamtych miejscach, spowodował, że zostali włączeni w poczet błogosławionych i zostali właśnie wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II razem ze 108 innymi męczennikami.
Czy byli zatem najpierw klerykami?
Nie, chociaż jeden z nich myślał o tym, żeby zostać salezjaninem, to oni klerykami nie byli. Oni byli wychowankami oratorium. Oratoria to były takie miejsca prowadzone właśnie w duchu świętego Jana Bosko, jego wychowania, jego pedagogiki, zakładane przez właśnie ojców salezjanów. Między innymi w Poznaniu po I wojnie światowej, kiedy salezjanie tam przybyli, przy ulicy Wronieckiej założyli takie oratorium i tam prowadzili różnego rodzaju zajęcia. Przede wszystkim właśnie takie dokształcające chłopców, prowadzili właśnie zajęcia muzyczne, różnorakie aktywności, które miały na celu właśnie pogłębiać też takie podejście patriotyczne, ale przede wszystkim duchowe dla młodych chłopaków z Poznania tamtego czasu.
Kleryk Dariusz Lis, alumn seminarium duchownego w Warszawie.
Rozpoczyna się II wojna światowa. Co dzieje się z naszymi wychowankami?
Wychowankowie są zaangażowani w działalność konspiracyjną. Zaczynają swoją przygodę od przysięgi wojskowej. Następnie zajmują się wywiadowczym rozpoznaniem śródmieścia, propagują polskie gazety, ulotki, plakaty, wspomagają też swoich braci, następnie trafiają do więzień, są aresztowani i w tym więzieniu właśnie pokazują wartość swojej wiary, wartość relacji z Panem Bogiem. Niejednokrotnie umacniają innych więźniów. W ich pamiętnikach możemy przeczytać, że jest to dla nich bardzo owocny czas, czas takiego doświadczenia prawdziwej relacji z Panem Bogiem, pogłębiania jej, ale też widzą w tym wartość. Widzą wartość w tym, że wychowywali się w katolickiej rodzinie, widzą wartość wspólnoty, w której się wychowywali, tej salezjańskiej.
Proszę powiedzieć, jak do tego doszło, że zostali oni aresztowani przez gestapo?
To w zasadzie było tak, że w ramach tej organizacji, w której działali, widocznie Niemcy musieli wpaść na jakiś trop i po prostu zostali aresztowani w różnych miejscach, w których się znajdowali, głównie ze swoich własnych domów. W nocy zostali tam właśnie na miejscu aresztowani.
Za działalność konspiracyjną.
Tak, to było główne oskarżenie przeciwko nim, że działali przeciwko III Rzeszy, prawda? Czyli próbowali jakby w jakiś sposób utrzymywać ten duch patriotyczny w narodzie.
Kleryk Michał Borowski. Gdy mówimy o poznańskiej, tak zwanej poznańskiej piątce, to mamy na myśli 5 młodych chłopaków. Jest to błogosławiony Czesław Jóźwiak, błogosławiony Edward Kaźmierski, błogosławiony Franciszek Kęsy, błogosławiony Edward Klinik oraz błogosławiony Jarogniew Wojciechowski.
Proszę, przybliżmy tych wychowanków oratorium.
Najpierw może powiem o tym, czym jest oratorium. To można by porównać do terminu dzisiejszego świetlica, czyli takie miejsce, które było prowadzone przez salezjanów dla młodzieży, która mieszkała w okolicy, więc to nie był ani żaden zakon, ani seminarium i tam normalna młodzież przychodziła, chłopcy, dziewczyny i polegało to na tym, żeby dać informację ludzkom, żeby ich kształtować na dojrzałych ludzi, żeby dać im podstawy wiary, Pana Jezusa, żeby to była też przestrzeń modlitwy oraz też po prostu zabawy, bo to na to też był taki nacisk kładziony mocno. Zabawy poprzez organizowanie przedstawień teatralnych, poprzez muzykę, poprzez sport, poprzez różne wycieczki oraz twórczość własną tych wychowanków, którzy przychodzą. To też jest przedstawione na przykład Eda, czyli Edward Kaźmierski. On miał pasję do muzyki, do teatru. To też jest uwzględnione w naszym przedstawieniu.
O czym jeszcze opowiada wasze przedstawienie? Głównie zasadza się na czasie jeszcze przed aresztowaniem.
Tak, można podzielić to nasze przedstawienie na takie 3 części. Pierwsza z nich to będzie przedstawienie bohaterów i ich charakterów, ich zainteresowań, między innymi ten teatr, muzyka, sport, w czasie normalnego życia przed wybuchem wojny. Potem takim momentem zwrotnym jest sam wybuch wojny w 1939 roku. kiedy włączają się do działalności konspiracyjnej. Takim prowodyrem tego był Czesław, który wcześniej służył w wojsku i jako pierwszy zapisał się do organizacji konspiracyjnej i przez to też pociągnął resztę swoich przyjaciół do tego. Kolejnym takim momentem zwrotnym jest aresztowanie całej piątki. I kolejna część naszego przedstawienia, którą chcemy pokazać, to to, jak oni funkcjonowali w więzieniu. Tak naprawdę to oni byli w około pięciu więzieniach. Najpierw w samym Poznaniu, w areszcie śledczym, potem przewiezieni do tak zwanego fortu, potem byli przewiezieni do Wronek, potem do Berlina, ostatecznie do Drezna, gdzie zginęli. I chcieliśmy ukazać to, jak oni tam żyli i to, jak ich wiara, którą mieli w sobie i która była kształtowana właśnie przez oratorium, wpływała na to, że oni się w tym więzieniu nie załamali, tylko potrafili, odnosząc swój los do Pana Boga, wierząc Mu bardzo, cały czas zachować nadzieję, zachować pogodę ducha, radość nawet, oraz wpływać na postawy innych więźniów, którzy też byli zachwyceni. Nawet są fragmenty listów, gdzie ludzie, którzy ich spotykali w więzieniu, pisali, jacy to cudowni chłopcy, szkoda, że nie poznaliśmy ich przed wojną.
Na czym polega męczeństwo tych pięciu wychowanków Oratorium Poznańskiego?
Właśnie, to jest ciekawe pytanie, dlatego że śledząc ich życiorys i takie suche fakty, można by właśnie powiedzieć, że oni tak naprawdę zginęli głównie za ojczyznę, że to było ich taki właśnie za działalność patriotyczną, tak, taką dywersyjną. Ale tutaj chyba warto zrozumieć, że dla nich ten patriotyzm jest ściśle związany właśnie z Panem Bogiem. To nie jest oderwane w żaden sposób, dlatego że też takie wychowanie przyjęli. I mi się wydaje, że to jest właśnie to. No, druga sprawa, czyli właśnie zachowanie ducha w najtrudniejszych sytuacjach, to znaczy tych właśnie więzienia, gdzie, tak jak tutaj Michał mówił, z jednej strony niektórzy ich podziwiali, ale z drugiej strony też prześladowali za to, co, jacy byli. Są też takie wspomnienia, gdy właśnie jednego z chłopaków współwięźniowie właśnie pobili, tak, za to, że no z jednej strony za to, że był synem policjanta, no ale też z drugiej strony za to właśnie, w jaki sposób on funkcjonował w tym więzieniu. Za to, że utrzymali pogodę ducha, za to, że potrafili nawet robić sobie żarty. Myślę, wydaje, że to wszystko wynika z głębokiego zaufania Panu Bogu, że nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach on zawsze był z nimi.
Chciałabym się dowiedzieć, czy poprzez męczeństwo można ewangelizować?
Myślę, że jak najbardziej. Męczeństwo, dosyć trudna forma oddania swojego życia. Tak bardzo wielki dar, szczególnie dla Pana Boga, dla drugiego człowieka. Na pewno jest dla wielu z nas, kleryków, ale również i ludzi młodych, naszych rówieśników, a także innych ludzi, którzy słuchają tej audycji, czy przyjdą na nasze przedstawienie. No jest świadectwem. Świadectwem, że tak można żyć, że dla Pana Boga można oddać to, co jest dla nas najważniejsze, że to, że poświęcamy swoje życie, tak dużo dla nas znaczy i Pan Bóg po części wymaga też od nas takich ofiar ze swojego życia, ze swoich planów, ze swoich marzeń, a ta forma męczeństwa może być dla nas w codziennym życiu takim sprawdzianem naszej wiary. U chłopaku było tak, że ich męczeńskim czynem było oddanie życia, a dla nas może być to w codzienności. Oni przecież też w codzienności ewangelizowali tych więźniów, pokazywali właściwe postawy, radość życia, relacji z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem i my też w sumie możemy pokazywać tą radość innym ludziom. Tak samo też nie wiemy, kiedy ten moment ostateczny może przyjść. Chłopaki też nie wiedzieli w sumie, kiedy może ta śmierć ich spotkać. I oni są dla nas takim wzorem właśnie w tym męczeństwie, w codzienności, żeby cały czas być przygotowany na ten ostatni moment. To, co podkreślają chłopaki też w tych swoich listach, które napisali przed śmiercią, że bardzo ważne jest i dla nich czyste serce. Odchodzą w czystości, w zgodzie z Panem Bogiem, po przyjęciu sakramentu pokoty i pojednania. Myślę, że to jest ważne w tym męczeństwie właśnie, żeby pokazywać tą wartość relacji z Panem Bogiem poprzez różne sposoby jej formy.
Bo przecież ci męczennicy byli, można powiedzieć, w waszym wieku. To byli mężczyźni, którzy w wieku od 19 do 23 roku życia. Jak wy się zapatrujecie właśnie na tych rówieśników, realizując to przedstawienie?
Na pewno taką jedną z rzeczy, która nas pociągnęła do tego, poza oczywiście ich świętością, były realia, w jakich żyli i to, że jak możemy ich postawy, ich wiarę odnieść do siebie. Bo zupełnie inaczej patrzy się na przykład na świętego zakonnika, który wiadomo, już może być starszy. On też może być dla nas przykładem, ale też inaczej my, jak mający przeważnie po 20, 24, 25 lat, patrzymy na świętych, którzy są w tym samym wieku. Dodatkowo jest to dla nas też a propos mówienia innym ludziom o świętości, pokazanie, że świętość nie jest ograniczona ani młodym wiekiem, ani byciem księdzem, czy byciem siostrą zakonną, czy byciem w zakonie, tylko świętość jest naprawdę dla każdego.
W sierpniu 1942 roku piątka naszych wychowanków Salezjańskiego Oratorium w Poznaniu została ścięta w Dreźnie.
Tutaj dysponujemy też takimi specjalnymi listami, które napisali. Poza tym, co pisali właśnie w czasie swojego pobytu w więzieniu, napisali też takie listy pożegnalne właśnie przed samą egzekucją. To jest niesamowite świadectwo ich wiary. To, co oni tam piszą, właśnie szczególnie do swoich najbliższych, do swoich rodzin, pokazuje, w jaki sposób oni przyjmują tę decyzję. Decyzję Boga, tak jak to rozeznali. I piszą z takim zaufaniem. Jeden z nich pisze nawet, że cieszy się, że w ten sposób podchodzi, bo nie wie, czy w innej sytuacji mógłby zachować wierność swojej wierze. Inni przekonują na przykład właśnie swoje rodzeństwo do tego, że już niedługo się zobaczą w niebie, że razem z rodzicami, którzy też już odeszli z tego świata, na pewno będą przy nich czuwali. Wielkie zaufanie, wielka ufność bije z tych tekstów. Myślę, że warto też do nich zaglądać, one są dostępne. Można je czytać i też budować samego siebie tymi tekstami.
Proszę przetoczyć może kilka zdań.
Tutaj na przykład możemy wziąć tekst Jarogniewa Wojciechowskiego, który adresuje swój list do siostry. Pisze w tym liście między innymi tak. Jestem pewny, że będziesz się raczej ze mną cieszyć, a nie rozpaczać, bo dostępuję nadzwyczajnej łaski Bożej i odchodzę, poznawszy gruntownie moją przeszłość, bez najmniejszego żalu. Jest tak jakby tutaj przekonany właśnie o tym, że wszystko już w tym życiu, co mógł, dostał i idzie tylko dalej.
A skąd ta dojrzałość?
Myślę, że na pewno ten trudny czas, który ich spotkał, powodował jakąś taką eskalację tej dojrzałości, ale mi się wydaje, że też bardzo mocny fundament i ten grunt, który oni dostali właśnie w oratorium. Tak jak Michał wspomniał, było to miejsce budowania właśnie dojrzałości chrześcijańskiej. Ciężko sobie wyobrażać, co by było gdyby tam nie byli albo byli gdzie indziej, ale oni tam byli i oni właśnie tam tego doświadczyli. Też ważne mi się wydaje jest to, że w tym samym ośrodku salezjańskim oni pełnili taką funkcję odpowiedzialną właśnie. Byli takimi liderami tego zespołu, który tam działał. Podejmowali różne inicjatywy, byli za nie odpowiedzialni. Tam już się uczyli takiego działania odpowiedzialnego i dojrzałego.
Proszę powiedzieć, dlaczego postanowiliście właśnie w tym grudniowym czasie, 8 grudnia, święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, ten spektakl premierowy przedstawić? I do kogo on jest skierowany?
Zacznę może od końca. Skierowany jest naprawdę do wszystkich. To znaczy, każdy z nas, jeżeli już, no wiadomo, mógłby w jakiś sposób tutaj coś dla siebie wyciągnąć, bo to jest właśnie historia, pomimo tego, że chłopaków młodych, to tak naprawdę dla każdego, dlatego, że są oni bliscy nam, ze względu na to, gdzie żyją, gdzie żyli, prawda? To znaczy, no codzienności właśnie, to jest to, co chcemy najbardziej pokazać. Co do samego pomysłu, skąd się to wzięło, no to jest długa historia. My planując tutaj właśnie wystawianie tych spektakli, jeszcze w zeszłym roku akademickim, mieliśmy zupełnie inny pomysł, zupełnie co innego, ale to jakby tak w międzyczasie, właśnie w czasie wakacji głównie, trochę nam się, że tak powiem, posypało. Tamten pomysł nie do końca byliśmy w stanie zrealizować. Tam były takie zwykłe problemy. Problemy pisania scenariusza, jakiegoś tam dogadywania różnych rzeczy. I tak naprawdę pomysł na to, żeby to była piątka, przyszedł jakby z nieba. To znaczy, to był zupełny przypadek. Po prostu jedna rozmowa z pewnym człowiekiem, który zasugerował szereg różnych tematów. I tak naprawdę ta rozmowa została zupełnie zapomniana. Ja wróciłem do niej miesiąc później i to było jedyne, co ja pamiętałem z tej rozmowy. Właśnie hasło piątki. Ja nawet nie wiedziałem, kim oni są, co oni robili i tylko to miałem w głowie, więc sprawdziłem. I właśnie i od tego momentu jakby szereg kolejnych tak zwanych zbiegów okoliczności, prawda? Kolejna rozmowa z kimś, a tutaj okazuje się, że ktoś, powiedzmy, jest w stanie coś załatwić. Potrzebowaliśmy materiałów, bo w internecie jest dosyć mało informacji o piątce. Szukaliśmy tych materiałów, okazuje się, że ktoś jest w stanie nam je udostępnić. To wszystko jakby szło tak, nagle lawinowo się zaczęło i szło właśnie krok za krokiem, coraz więcej, tak jakby ktoś po prostu sam domagał się realizacji tego pomysłu. No, dlatego też podjęliśmy właśnie ten temat, ufając, że to być może oni sami właśnie chcą, żebyśmy tą historię przybliżyli bardziej.
Właśnie. I proszę jeszcze przypomnieć, jaką postać, którą z postaci będzie ksiądz kreował?
Ja będę grał Jarogniewa Wojciechowskiego, jednego właśnie z chłopaków, jednego z młodszych z nich, takiego właśnie dosyć spokojnego chłopaka z trudną przeszłością rodzinną, ale też widać w tej postaci właśnie ciekawą przemianę tego, jak on pomimo tych trudności w początku, szczególnie w relacji z ojcem, ona się zmienia. On w ostatnim liście właśnie spod gilotyny tak zwanym, tym pożegnalnym, właśnie prosi o przebaczenie. Czyli dorasta już do tego, żeby wybaczyć winy i prosić nawet o przebaczenie własne.
Ja będę grał porucznika Lecha Masłowskiego. Jest to postać, od której w sumie zaczyna się przygoda chłopaków z partyzantką. To porucznik Lech jest inicjatorem spotkania, a także zaprzysięga chłopaków, przeprowadzając uroczystą przysięgę Rzeczypospolitej Polskiej. No myślę, że Lech Masłowski mógł odegrać u chłopaków dużą rolę, gdyż pokazał im wartość właśnie służby ojczyźnie, która też była bardzo taka klarowna w życiu tych chłopaków, bo oni przecież podkreślali tą wartość rodziny i też ojczyzny, stanięcia czołem okupantowi, ale poprzez tą postać też ja bardziej się przybliżam też do tej piątki, poznaję ich. No też dla mnie jako kleryka ordynariatu polowego jest ważne to, że swoją postawą, swoim życiem można pokazywać, jak wiernie służyć człowiekowi, wiernie służyć Bogu, tym samym mając też miłość patriotyczną.
Ja się wcielam w ciemny charakter, czyli w postać jednego z Niemców, którzy prześladowali ludność cywilną, aresztowali piątkę, byli obecni w więzieniu, przy ścięciu. Myślę, że to jest może taka rola nie bardzo pasująca do bycia klerykiem. Także tutaj taki trochę dysonans. Z jednej strony szykuję się do bycia księdzem, a z drugiej strony muszę założyć mundur niemiecki i grać oprawcę. Także to wymagało trochę i takiego przełamania się i wejścia w to, żeby to rzeczywiście wyglądało naturalnie, żeby też jakoś zagrać i agresję, i złość, i wyższość, i traktowanie innych z pogardą. Także to nie jest łatwa rzecz i wymaga wysiłku.
O czym jest ten spektakl?
Ten spektakl jest przede wszystkim o tych chłopakach. O tym, w jaki sposób oni, żyjąc, świadczyli o swojej wierze i pokazywali moc po prostu ducha, który w nich był. Tak najprościej właśnie, to jest kawałek ich życia, jeszcze sprzed wojny i później świadectwo wiary w więzieniu.
I dlaczego powinniśmy zobaczyć to przedstawienie?
Dlatego, że jest to jak najbardziej dla nas. Myślę, że to jest też po prostu ciekawe, żeby zobaczyć to, że przybliżyć sobie postaci. To jest zawsze dla nas, my tak lubimy, prawda, myśleć modelowo, zobaczyć coś, prawda? I abstrakcyjne idee do nas rzadko trafiają, rzadko są w stanie coś zmienić w naszym życiu. Tutaj mamy konkret. Przykład 5 chłopaków, którzy oddali swoje życie za wiarę. Myślę, że to naprawdę jest poruszające przede wszystkim i ma moc zmieniania naszego życia. Od 14 grudnia z przerwą świąteczną będziemy grali praktycznie do końca stycznia. W soboty i niedzielę będą po dwa spektakle dziennie, no, na które można właśnie rezerwować już bilety, szczególnie na grudniowe. Spektakle, rezerwacja na styczniowe ruszy pod koniec grudnia.
I gdzie będzie ten spektakl można zobaczyć?
W budynku naszego seminarium przy ulicy Krakowskiego Przedmieścia 52/54.
Bóg zapłać za rozmowę.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
I z klerykami rozmawiała Małgorzata Wosiek. Drodzy Państwo, wrócimy do sprawy, ponieważ kleryk Rafał Mińkowski jest jeszcze z nami w studiu, ale teraz reklama. Koloseum, a ja zapytam teraz kleryka Rafała Mińkowskiego z Wyższego Seminarium Metropolitalnego Duchownego w Warszawie o jego postać, o tę postać, którą gra, bo przypomnijmy jeszcze, jacy to byli dokładnie ludzie. Chodzi o piątkę męczenników, których papież ogłosił męczennikami, papież Jan Paweł II w tym 1991 roku. Jak oni się nazywali?
Tak, to było pięciu chłopaków. Zacznę od Czesława Jóźwiaka. To był taki lider zespołu. Także my też tak dobieraliśmy rolę, żeby właśnie to jakoś odpowiadało nasze charaktery tym życiorysom chłopaków. Także Czesław Jóźwiak to był ten lider. Był także Franciszek Kęsy, taki bardzo pobożny chłopak, który planował, też myślał o tym, żeby wstąpić do seminarium. Następnie też dwóch Edwardów. Edward Klinik, Edward Kazimierski. Edward Kazimierski, bardzo utalentowany muzycznie, zapatrzony w kiepurę, to był zawsze to jego bohater, że można by powiedzieć, też pod względem patriotycznym. Uwielbiał tworzyć muzykę, śpiewać. I też Jarogniew Wojciechowski, to jest właśnie postać, którą ja gram. Pewnie dlatego, że był bardzo spokojny, to jakby chyba odpowiada też mojemu charakterowi. Chłopak też z trudnym dzieciństwem, z trudną historią życia, szczególnie rodzinną. Ojciec zostawił rodzinę, miał też problemy alkoholowe, dlatego w zasadzie mieszkali tylko z mamą i z siostrą. Bardzo o nich też dbał, przyjmował pewne obowiązki, brał to na siebie. Widać to szczególnie właśnie w tym jego ostatnim liście, gdzie dzieli się ze swoją siostrą tymi przeżyciami spod samej w zasadzie gilotyny, przed samej śmierci.
Myślę, że papież Jan Paweł II jest dumny i cieszy się z tego, że taka sztuka jest wystawiana i że tych męczenników, pięciu męczenników się teraz pokazuje i przedstawia. Czy może czujecie jakieś wsparcie świętego Jana Pawła II?
Na pewno tak. Wsparcie czujemy bardzo mocne. My też wierzymy, że to wsparcie samej Piątki Poznańskiej właśnie jest tutaj nam, jest z nami obecne cały czas. Cieszymy się też właśnie, że możemy pokazać taką historię, może nieznaną, szczególnie może w Warszawie, bo wiem, że w Poznaniu ten kult jest szerszy, ale chociażby tutaj, bo Piątka Poznańska to są nieliczni świeccy, którzy wśród tych 108 męczenników byli wtedy właśnie ogłoszeni błogosławionymi, więc tym bardziej cieszymy się, że udało nam się w jakiś sposób dostać, a może nawet nie nam dostać, tylko że została nam ta historia powierzona.
Ale jeden z nich chciał zostać księdzem.
Tak, to wiemy z jego zapisków, wspomnień, z pamiętników.
Mm-hmm. Także to jest taki wspólny punkt zaczepienia może, jeśli chodzi o kleryków, którzy chcieli taką sztukę zagrać. Chociaż niekoniecznie, bo w tamtym roku była sztuka o Norwidzie.
Tak.
Także tutaj nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku. Także jeszcze raz zaprośmy na ten spektakl. Można rezerwować na stronie internetowej wmsd.waw.pl wmsd.waw.pl i telefonicznie 516 905 852. Bardzo serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że może powstanie jakiś artykuł lub jakieś takie publikacje internetowe czy w prasie drukowanej, które przybliżą te sylwetki, te postacie i tę historię, o której mieli Państwo okazję dopiero usłyszeć. Dziękujemy za wizytę klerykowi Rafałowi Mińkowskiemu i życzę mu wielu sukcesów na drodze duchowej i w ogóle.
Dziękuję.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Koloseum. Drodzy Państwo, 8 grudnia obchodziliśmy Dzień Pomocy Kościołowi na Wschodzie i szczególne zadanie na rzecz odnowy duchowej Europy Wschodniej pochodzi od papieża Jana Pawła II, który jako głowa Kościoła katolickiego, kontaktując się ze strukturami pomocy Kościołowi w potrzebie, wspominał po raz pierwszy o pomyśle rozpoczęcia bardziej intensywnego dialogu z rosyjskim Kościołem prawosławnym w 1991 roku. I wraz z założycielem PKWP, ojcem Werenfriedem, spadło to na żyzną ziemię i duchowny po raz pierwszy odbył podróż z delegacją do Rosji w październiku 1992 roku. I tam spotkał się z patriarchą Aleksiejem II i innymi prawosławnymi dostojnikami. Drodzy Państwo, na Facebooku, tak już odbiegając od tematu, można zobaczyć, na jakim etapie jest, to jest takie zdjęcie, na jakim etapie jest na Ukrainie w mieście Chmielnickim budowa seminarium. Także PKWP pomaga na wschodzie bardzo często i bardzo dużo i obficie. Tylko my tak w audycji często skupiamy się na takim, no na tych krajach, gdzie jest taka potrzeba większa, czy gdzie jeżdżą misjonarze. Trochę czasami nie mamy możliwości spotkać się z tymi ze wschodu, z tego bliższego, dlatego że oni tam są, mają dużo pracy, ale pomoc jest jak najbardziej tam kierowana. I drodzy Państwo, mamy takie dwa nagrania, jeśli chodzi o wschód i Polaków na wschodzie, pomoc Polakom na wschodzie akurat. Pan Jan Poniatowski rozmawiał z Weroniką Sebastianowicz. Pani Weronika Sebastianowicz to pseudonim Różyczka, żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Oczywiście uczestniczka Narodowego Powstania Antykomunistycznego, żołnierz niezłomny, ofiara represji stalinowskich, sybiraczka i przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK w Białorusi. Posłuchajmy wywiadu z panią Weroniką teraz.
Weronika Sebastianowicz.
Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, okręg nowogródzki.
Po latach odnalazła się pani w Polsce. Jak to właściwie zaczęło się tutaj ten kontakt? Bo przecież to były takie granice nie do pokonania i jeszcze pani działalność taka kontrowersyjna dla tych władz. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało, to spotkanie z Polską po latach?
Takie spotkanie to było w 1968 roku przyjechał pierwszy raz, ale to do rodziny. Dwie cioci mieszkali w Szczecinku i tam i w ogóle dużo jest tu rodziny. Nic z tego nie wyciągnęłam, nic, bo i tu była cisza w tamtych latach, prześladowanie i u nas. No i wróciła szczęśliwa, że spotkałam się z rodziną i nie więcej. 10 lat temu, tu jest, mówiła pani prezes, jest pani Teresa Soboń, prezes Stowarzyszenia Związku Polaków, oddział Jewieńcum. Tam był jubileusz i zaprosili mnie, ja przyjechała i tam było państwo Kasiewskie. I my się tam spotkali, i oni byli bardzo zdziwieni, że tu, jak to się mówi na Białorusi, są kombatanci. A nas ponad 100. I z tego się wie pan co zaczęło. Także ja mówię, że ja świętuję też 10-lecie powstania. Bardzo często przyjeżdżałam tu do Wrocławia. Mieliśmy spotkanie co dnia, kilka spotkań poza Wrocławiem i 200 i 300 kilometrów, potem Słubice, potem Podlasie, potem Kraków, Poznań, w ogóle wszędzie. I z tamtego jakby rozkręciła się Odra Nieman, a także nasze stowarzyszenie. Dzisiaj Odra Nieman jest bardzo znana. No i nie mniej znane jest nasze stowarzyszenie, a moje, może ja.
Jak duże stowarzyszenie, którym pani kieruje?
Teraz zostało tylko 15 osób. 15 osób, ale takich 4, które my jeszcze przyjeżdżamy na wszystkie uroczystości do Warszawy. a resztę już przykuta do łóżka. Już.
A jak ta Polska troszczy się tam o państwa, tam za granicą?
No, za granicą nie jest tak łatwo coś pomóc. No jednak za tych 5-7 lat byłam jeszcze 5 razy sądzona tam. Także pewnego razu pomogli mnie tu.
Czyli takie przygody w cudzysłowie nie skończyły.
Tak, pierwszy raz sądzili za postawienie krzyża dla komendanta tam, gdzie zginął, pseudonim Olech. Była piękna uroczystość, tablica, krzyż, msza polowa, wszystko zorganizowane było pięknie i to było daleko od wsi, za laskiem. I nie widzieliśmy, że nas filmują. Spilowali nam krzyż, zabrali tablicę i sprawa sądowa. Zapłaciliśmy dużą karę. Przez jakiś czas postawiliśmy drugi krzyż, już bliżej na posesji, tam takie na kolonii mieszkali, ta rodzina, takie starsze. Krzyż ten stoi. Potem przywieźliśmy kamień dwutonny i zrobiliśmy tablicę. Ale te dziadkowie na tyle zastraszeni, że prosili, nie zostawiajcie tablicy, bo nas spalą. No i wie pan to, może ktoś nie uwierzy, ale teraz tak jest. Jedziemy na zaduszki, wstawiamy tablicę, zapalamy znicze, modlimy się, zabieramy tablicę i jedziemy dalej. Takie życie, może, bo to na przykład Grodno. Pierwsze, co przyjeżdżają do Grodna, Grodno jest polskie piękne miasto. Wszystko jakby jest i mówię, no czego wy to narzekacie? Czego wy to narzekacie? A jednak ja jestem bardzo śledzona. Każdy mój krok uprzedzają mnie i tego, i to nie mogę. I bardzo ich denerwuje, jak ja mówię, że Kresy Wschodnie, ale tymczasowo okupowane przez Białoruś. I to ich bardzo. A ja nie chcę powiedzieć, że to kombatanci z Białorusi. No jakie to. Za co oni walczyli? Za Białoruś? Nie. Za ziemię polskie. Jesteśmy, mieszkamy na ziemi polskiej, dlatego nie wyjechaliśmy gdzieś, aby ułatwić sobie życie. Zostaliśmy tam i ponad 6 lat walki. Potem 51 rok areszt. Została aresztowana, sądzona na 25 lat. Ojciec już był sądzony na 10 lat, 2 miesiące później mamę aresztowali na 25 lat i także rodzice i ja mieliśmy wyrok 60 lat. No i prawie 5 lat odbyliśmy.
Pani pułkownik, przyjeżdża pani dość często na zaproszenie Stowarzyszenia Odra Niemen do Polski, czyli te relacje układają się bardzo dobrze. Proszę powiedzieć, w czym możemy być pomocni.
Wie pan co? Że mi się wydaje, te osoby, które rozumieją nas, ja nazywam normalny Polak, bo w Polsce też jest różnie, normalny Polak, to on chętnie pomaga. A czym może pomóc? Może pomóc. Świąteczne paczki. Czekamy, dziękujemy za to, bardzo dla nas to ważne. Może to, że ta pamięć, że to jest polskie, że to pamiętają o nas. Ja jako prezes w ogóle nikogo tam się nie boję. My chodzimy w mundurach, biało-czerwone opaski, normalnie, nie podoba się im, a mnie to wcale nie obchodzi. A kim oni dla nas są? I dlatego działanie takie jest na tyle, na ile stać. Przyjeżdżają do nas marszałkowie, senatory, przyjeżdżają, porozmawiają. No, a niespecjalnie do nas, tam do Związku Polaków to i tak dalej. Jak tak z rozmowy słyszysz, to chcą pomóc. Ale wie pan co, że nie zawsze mogą dogadać się o jakąś pomoc, o jakieś takie dobre relacje. I dlatego tak się ciągnie cały czas, no ale jest jak jest i cieszę się, że że możemy przyjechać tu, że tu doładuję siebie tą polskością, chociaż nie do końca, ale...
Ale właśnie, i z okazji tego dziesięciolecia, czego by pani życzyła i sobie, i tu Stowarzyszeniu Odra Niemi?
To, że minęło 10 lat i pan widzi, ile jest młodzieży. Znaczy, Stowarzyszenie Odra Niemi będzie trwało. Nadal. Bo przejmują młodzież. I to taka, bo i do mnie nieraz przyjeżdżają, ja widzę, to może, ja nie wiem, w ogóle w Polsce młodzież, no może jakich 3 lata, jak ja zauważyła, że coś się trochę zmieniło. Reszta nie było, im to wcale nie obchodziło. Jak mi jeden powiedział, to głupio oddawać życie za jakieś idee. Ja mam wszystko, mam samochód, ja się uczę, ja się bawię i tak dalej, i tak dalej. I po mojej rozmowie pół godziny on trochę się zmienił. Czy ty miałby to, jakby mnie tej idei nie oddawali życie? I jestem dumna do dziś. I widocznie to mnie dodaje energii i tej walki, że ja w 13 lat złożyła przysięgę. I ja trwam w tej przysiędze. Ja pamiętam, ja po prostu jak dla siebie tylko. Ja muszę taka być, ja mam obowiązek. Ja złożyła na krzyżu przysięgę. I tak moje chłopcy, tylko że no trudno, słabe, bez wykształcenia. Ale to nie przeszkadza być wiernym.
Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Cieszę się, że mogę nawet z panem rozmawiać i cieszę się, że ja mogę panu powiedzieć, że pan coś dowie się. I to dla mnie radość.
A za moim pośrednictwem wielu słuchaczy. Dziękuję pani bardzo. Wszystkiego dobrego.
No, dziękuję bardzo.
I to był wywiad z panią Weroniką Sebastianowicz, a rozmawiał Jan Poniatowski. Drodzy państwo, i na koniec jeszcze uzupełniamy te informacje. PKWP nie śpi, niesie pomoc i nieśmy tę pomoc i my. Dyrektor ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor PKWP, odwiedził obóz dla uchodźców Zale, gdzie przybywa 700 uchodźców z Syrii. Oni potrzebują naszej pomocy. Kryzys w Libanie i wojna w Syrii powodują, że ich sytuacja wciąż jest krytyczna, a ta pomoc PKWP daje im choć trochę nadziei na lepsze jutro. Także zachęcamy do włączania się w tę pomoc materialną poprzez pkwp.org. I oczywiście też modlitwę, która jest bardzo, bardzo ważna. Też na Facebooku PKWP Pomoc Kościołowi w Potrzebie udostępnia ciekawe zdjęcie, ponieważ, tak jak wcześniej mówiłam, arcybiskup Marek Jędraszewski pojechał do Syrii, pojechał też do Libanu. W Syrii akurat spotkali się z chrześcijanami z Maluli i na tle właśnie dwóch kupionych przez PKWP traktorów, dzięki któremu rolnicy mogą uprawiać ziemię, widać akurat arcybiskupa i dyrektora PKWP. Przypomnijmy, że w Maluli mieszka 2000 chrześcijan. Przed wojną było ich 20 tysięcy. A w Syrii, jak powiedział ksiądz profesor Waldemar Cisło, potrzeba leków, potrzeba jedzenia. Nadal jest niebezpiecznie i jak powiedział, módlmy się o to, aby Liban nie był tym krajem, gdzie znowu będziemy musieli, nie daj Boże, modlić się o pokój w razie ewentualnej niestety wojny, bo tam jest dosyć też niebezpiecznie. I drodzy państwo, módlmy się też za ofiary krwawej niedzieli. Niedzieli 2 tygodnie temu, nie tej, tylko jeszcze poprzedniej, to była krwawa niedziela w Burkina Faso. Nie żyje 14 chrześcijan, w tym dzieci. Napastnicy otworzyli ogień do wiernych podczas niedzielnego nabożeństwa na wschodzie kraju. I wśród 14 ofiar niestety znalazły się dzieci i pastor. Islamscy terroryści uciekli z miejsca ataku na motocyklach. Wojsko i siły bezpieczeństwa rozpoczęły poszukiwania morderców wtedy. Nie wiemy, co się dalej stało. To nie jest takie ważne, ale ważne jest o to, aby pokój tam był niezakłócony. Drodzy państwo, Modlimy się za chrześcijan, którzy codziennie giną na świecie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.